wycofał się z umowy.
.42, Adam Ozga zgodnie z obietnicą naprzeciwko mnie Paweł Sulik, który przez ostatnie 3 minuty rozkładał przede mną na czynniki pierwszy temat mikrofonu TOK FM, więc ja powiem kontynuuj, bo mówiłeś fascynująco.
No tak, ale czasu nie mamy tyle, w związku z czym przypomnę słuchaczom, że po godzinie 20 dzisiaj Państwa głos na naszej antenie, ale rozpoczynamy od takiego sporu, który jeśli chodzi o większą część naszego społeczeństwa, bo wszyscy jakoś tam te potrzeby mieszkaniowe muszą mieć zapewnione, no to ten spór jest w centrum naszej uwagi, a mianowicie pierwszy raz w historii państwa polskiego tak olbrzymie środki będą inwestowane, proszę państwa, nie w dopłaty do kredytów mieszkaniowych, tylko...
Pan kironią łezkę tutaj.
Tak, ja słyszę właśnie kap, kap, płyną łzy, ale w to, żeby powstawały nowe mieszkania, budownictwo społeczne i komunalne. Dzisiaj będziemy mieli na początek dwie osoby, które popatrzą z dwóch różnych perspektyw na to, co proponuje rząd. Będzie to Jan Mencfeld z Miasto Jest Nasze, radny miasta Warszawy, i Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl, bo tutaj dokonuje się wielka zmiana. Dotychczas nasz kraj w ogóle niewiele przeznaczał pieniędzy na budownictwo mieszkaniowe i jak patrzyłem dzisiaj na te zestawienia w ciągu ostatnich dwóch dekad, no to rzecz biorąc, byliśmy na samym końcu, jeśli chodzi o te pieniądze realnie z budżetu co roku płacone na budownictwo. Teraz to ma się zmienić co do wielkości tych pieniędzy, ale z drugiej strony też co do celowości. 1/4 z nas zarabia zbyt mało, by wynająć lub kupić mieszkanie, albo zbyt dużo, by otrzymać wsparcie od państwa. Czy uważasz, że nowa strategia mieszkaniowa rządu zmieni tę sytuację? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon TOK FM.
Zapraszam i ja. A TOK 360 dobiega końca. Paweł Sulik, dzięki wielkie. Dzięki też mówię w kierunku Szczepana Moziarka, Miłosza Nałęcza Staniszewskiego, Szymona Baluty, Mariety Wiśniewskiej. Ja też dziękuję. Adam Ozga, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16, choć TOK 360 też w samo południe. A teraz coś związanego z wysokimi cenami benzyny, więc będzie o bakach. Będzie o katalizatorach, jeżeli jeszcze takie są w samochodach, i o czymś tam jeszcze. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Przy mikrofonach Sławek Poruszewski i Jacek Balkan.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzisiaj środa, zazwyczaj w środę staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji. I dzisiaj też tak będzie, tylko będzie to taka bardzo lokalna przyszłość. Raz, że już, a dwa, że blisko, bo w Tychach produkowany jest Fiat 600, który do tej pory dostępny był z napędem elektrycznym, to oczywiste, ale było to też auto, które można było kupić chyba tylko ze skrzynią automatyczną, prawda? I tylko z tą hybrydą, która miała 1.2, z tą miękką hybrydą, która miała 1.2 110, 145 koni, pamiętasz?
No 145 to chyba nie, ale 110 to na pewno. Nie pamiętam, czy ta mocna była od razu, ale rzeczywiście, no to jest taki samochód, mówisz o 600,
prawda? Nie, nie, słuchaj, okazuje się, że wyjątkowo mam rację, czyli 1.2 hybryda 110 koni, auto kosztowało 100, tak? 1.2 hybryda 145 koni za 103 tysiące złotych i teraz mówiliśmy o tym, że Peugeot wprowadza do sprzedaży coś, co nazywa się Turbo 100.
Tak,
czyli
tak,
w 2008 w 208 silnik 1.2, już nie PureTech, czyli ten przekonstruowany silnik z łańcuchem rozrządu, spełniający normy, i to też chyba z tymi normami emisji spalin ma jakiś związek, że oni dopiero teraz zdecydowali się połączyć go tak, wiesz, powszechnie z manualną skrzynią biegów i zrobić najtańszą, jakże potrzebną wersję. I właśnie 600
wiesz,
tą wersję
tak
zyskała.
Powiedzmy jedną rzecz, żeby przypomnieć, że ta 600 to jest po prostu crossover. To jest samochód, który ma prawie 4,20 i być może dlatego być może ten silnik mocniejszy
segment
też tam jest w odróżnieniu od 500, prawda? Bo tam jest 110,
ale
tak jak mówiłeś,
1.0.
Tak, tak, i dlatego mówię silnik mocniejszy, bo 145
koni. No słuchaj, to by miało 45 sekund do setki.
No właśnie.
Słuchaj, z automatu zatem emisja CO2 tej wersji 110 koni to jest 109 gramów, no ale tam też jest ta hybryda, 109 gramów CO2 na każde przejechany kilometr. Przyspieszenie od 0 do setki, mówię o wersji 110 koni, to jest 10,9 sekundy. Jeżeli chodzi o tę hybrydę mocniejszą, która ma 145 koni, emisja, a tą emisję sprawdzam, bo ona jest rekordowo duża w przypadku Fiata 500 właśnie. W przypadku tej mocniejszej wersji mamy już 8,5 sekundy do setki. Emisję to samo, czyli 109 gramów CO2 na każdy przejechany kilometr. Jaką emisję ma najsłabsza wersja z manualną skrzynią biegów? Okazuje się, że wyższą, to 124 gramy CO2 na 129 nawet. Średnie zużycie paliwa 5,7. Przyspieszenie od 0 do setki 10,6 sekundy. Za 90 tysięcy złotych. Trochę jest za wysoka ta cena. Liczyłem na coś z ósemką na początku, dlatego, że jest tutaj... To jeszcze nie jest to coś, co robi jakąś wielką różnicę pomiędzy wersją z automatem a bez automatu. To znaczy za 99 tysięcy dokładnie dostajesz samochód ze skrzynią automatyczną. No za 90 tysięcy dostajesz bez tej hybrydy, bez skrzyni automatycznej. To jest trochę za mała różnica. 10 koni słabszy tak samochód.
No, ja prawdę mówiąc...
Ale jest to punkt wyjścia do rabatów, dlatego że ten Fiat 600, on fajnie rabatowany był w zeszłym roku, więc myślę, że tutaj też... Jest to krok w dobrą stronę, dlatego że wiesz, w Stellantis zapomnieli, czym poszczególne marki były i czym powinny być. Powinny ale być zobacz, zwykłymi, prostymi samochodami te Fiaty, które są dostępne cenowo. Nie muszą mieć automatów, nie muszą mieć hybryd. Mają mało palić, fajnie wyglądać i to jest wszystko.
No, zobacz, to tutaj to prawda i na przykład ten Peugeot, zobacz, wspomniałeś, to Turbo 100, to przecież już z nazwy PureTech zrezygnowali jakiś czas temu, mimo że ten nowy silnik wcale nie był od zera zrobiony, tak? No wiadomo, że miał łańcuch i tam 7 różnych innych zmian. Teraz to 1.2 Turbo 100 to będzie i w 208 i właśnie w crossoverze 2008, prawda? Uh-huh. I też tam jest tych zmian bardzo dużo, no między innymi łańcuch będzie zawsze, no inna turbosprężarka, czego tam nie zmieniono? 70% podobno zmieniono. Tak, to może rozmiary, to znaczy, wiesz, to tam cylinder...
Pojemność się nie zmieniła, to jest 1199.
No, otóż to, więc mówię, że to nie od zera zaprojektowane było, że to kiedyś to był przecież PureTech i ta nazwa się źle kojarzy, więc już dawno jej się nie używa, ale to nie są też jakieś rewolucyjne silniki, które zaprojektował ktoś tam siadając w ciemnym pokoju i nie wiedząc, co było wcześniej. Natomiast bardzo dobrze, niech tak będzie. Jeżeli to ma być lepsze i mniej awaryjne, bo przecież o to chodziło, to dobrze. A teraz przenosimy się, to taki tydzień u mnie trochę daleko wschodni, częściowo, bo będę o Mercedesie mówił, to też tydzień Mercedesa. Zanim przejdę do Mercedesa, to króciutki wstęp. Jak to idzie Niemcom w Chinach? Sprzedaż w Chinach. Przede wszystkim zacznę od wiadomości. To Reuters chyba podał, więc to wiarygodne źródło. Skoda przecież świetnie się sprzedawała w Chinach przez wiele lat. Volkswagen również, ale na razie sama Skoda. Okazuje się, że jeszcze 10 prawie lat temu to tam 300 tysięcy samochodów sprzedawano. Mniej więcej w Chinach. Naprawdę dużo. No przecież na całym świecie to jest trochę ponad milion. A w ubiegłym roku... chyba kilkanaście tysięcy. To jest niewiarygodny spadek. Rok 2025, Reuters podaje 15 tysięcy aut, czyli jeszcze 15% mniej niż rok wcześniej. I jaki efekt tego? Jaką podjęta decyzja? Od połowy roku Skody nie będą sprzedawane w Chinach. Popatrz, jaki sukces mieli kiedyś i jak to się skończyło. Nie szybko, bo to minęło lat 8-10. Ale Skoda nie jest w złej formie, dlatego że ma wzrost sprzedaży w Indiach, to też jest ogromny rynek, przecież najwięcej ludzi na świecie już mieszka w Indiach, a nie w Chinach. Oraz cała Azja Południowo-Wschodnia, no plus reszta świata, też są rejony, gdzie Skoda sobie świetnie radzi, na przykład w Europie jest wzrost duży sprzedaży, w tym w Polsce. A druga wiadomość jeszcze taka przed Mercedesem, króciutka o Mercedesie, okazuje się, że i Mercedes, i BMW, i Audi też mieli spadek sprzedaży, 5% Audi, po kilkanaście procent BMW i Mercedes. I czym to się skończy w Chinach? Nie skończy się wycofaniem z oferty, natomiast skończy się to tym, że są spore obniżki cen, można powiedzieć nawet drastyczne obniżki cen, ponieważ no, trudno jest konkurować w Chinach, gdzie naprawdę, może mogliśmy się śmiać rok temu, 5 lat temu, mówiliśmy, że Chiny robią, czy będą robić marki premium. Tak, robią marki premium. Część nie wyjeżdża poza Chiny. Świetnie wykończone. Zobaczymy, jak ten Xlantic, z którym będziemy mieli okazję jeździć już w kwietniu i w maju, i SUV-em, czy to rzeczywiście jest taki poziom wyżej. Trochę jak X-Peng, prawda? No dobra, obniżki cen, ale do rzeczy, bo długi, długi wstęp, ale teraz krótkie podsumowanie. Mercedes klasy C, odpowiedź na BMW i3, no musi być, bo to sedan. Albo kombi usportowione. Będzie miał premierę gdzie? Tam, gdzie BMW 7 po faceliftingu, czyli w Pekinie w końcu kwietnia. To już nie jest taki akumulator, znaczy nie jest po prostu tak jak w Cela, jest akumulator 85 kWh, a nie 100 kilka. Tu też tak będzie, ale architektura 800 voltowa w tej C-klasie, moc ładowania w związku z tym około 330 kW, baterie będzie trochę większej, maksymalna moc 94 kWh, ale też będzie maksymalna pojemność, przepraszam, ale też będzie 64. No i będzie wersja taka na razie najmocniejsza, Formatic, prawie 500 koni, 725 km zasięgu WLTP. I teraz, Jacku, do ciebie pytanie na koniec tego mojego długiej wypowiedzi. W BMW i3 sedanie zaprezentowanym parę dni temu, czy dwa tygodnie temu, zasięg teoretyczny 900, tu zaś, bo większy akumulator, tu zasięg 700. I teraz pytanie, czy ten C nowy, EQ, nie będzie zjadał Cela, albo czy Cela nie będzie zjadał C? Bo zobacz, pod maską bardzo podobne, baterie też zbliżone pojemności, długość parę centymetrów
Sławek,
dłuższa.
Sławek, a czy spalinowe CLA zjada C?
Spalinowe Cela. Nie wiem, bo jeszcze nie jeździłem.
No ale jak? No, CLA mamy do czynienia już od 2012 czy 2013
no
roku.
I właśnie, no tak, odpowiedź jest nie, dlatego że C-klasa
napęd
będzie
na przód domyślnie,
tak,
a nie na tył.
Pozycjonowana
wiesz
trochę wyżej ta C-klasa i będzie dłuższa jednak, prawie 4,80, a nie 4,72. No w każdym razie nowa C-klasa elektryczna pojawi się w Pekinie za miesiąc, razem z BMW 7 po faceliftingu i pewnie z gronem wielu innych modeli, głównie chińskich premier, tam będziemy za miesiąc, myślę, podekscytowani, a przynajmniej ja, bo to będzie, kto wie, czy najciekawsze targi w tym, salon targi w tym roku.
No, to ja jeszcze do Korei w takim razie. W 2020 rzadko mówimy o pożarach. Może w ten sposób powiem, no bo samochodów elektrycznych, one nie palą się, jak wynika ze statystyk, częściej niż samochody spalinowe. Samochody spalinowe były takie lata 2017, 18, 19, 20, 21, jak w dieslach zwłaszcza pojawiły się tam te wysokowydajne układy oczyszczania spalin, zawory EGR i tak dalej. Ile to BMW, Volvo, Mercedesów spłonęło, to tylko w Mercedesie, w Volvo albo w firmie ubezpieczeniowej wiedzą. Właśnie z silnikami spalinowymi samochody elektryczne też od czasu do czasu się palą. Rzadko o tym ostatnio mówimy, bo to jakby już nie jest żaden temat, tak? My żeśmy na początku się zastanawiali, czy to nie jest tak, że one się będą paliły częściej. Na pewno palą się dużo bardziej efektownie i na pewno dłużej się palą i też
trudniej ugasić, tak. Mhm.
Tak, i też tych procedur jeszcze parę lat temu nie było. W 2024 roku w jednym z garaży podziemnych zapalił się Mercedes EQE. Miało to miejsce w Korei. I no, to był pożar, który był bardzo długo gaszony, prawie 200 strażaków tam w tym garażu podziemnym, prawie 200 samochodów spłonęło, gigantyczne straty. No i władze Korei doszły do wniosku, że no kurczę, to chyba tak nie można tak robić i bardzo dokładnie zbadały ten przypadek, czemu doszło do tego zapłonu i kto jest tutaj temu winny, tak? Czy to jest jakiś wypadek przy pracy? Co się okazało? Okazało się, że według tego, co południowo-koreański przedstawiciel polskiego UOKiK-u, tak? Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ustalił, że w samochodach, które przynajmniej na tym rynku koreańskim były rzekomo reklamowane jako posiadające akumulatory wysokiej jakości od firmy CATL, znanej firmy, renomowanej firmy, że tak naprawdę w tych samochodach były montowane akumulatory od firmy Farasis Energy, chińskiej, raczej budżetowej, na pewno nie renomowanej. W związku z tym Mercedes dostał karę w przeliczeniu 20 milionów złotych, czyli jakieś 7,5 miliona euro, coś takiego. Mhm. 7,5 miliona dolarów, tam około 7 milionów euro, to nawet ponad 20 milionów złotych kary za wprowadzanie klientów i w błąd. Mercedes ma zamiar, Mercedes poinformował, że się z tym kompletnie nie zgadza, że nie wprowadzał w błąd ani mediów, ani klientów, że się będzie odwoływał. Czy się będzie odwoływał, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że zapłaci tą karę, że teraz po prostu musiał wypuścić jakiś komunikat, który pozwoli im zachować twarz, ale raczej się nie będzie odwoływał, zwłaszcza że właśnie jest akcja duża przywoławcza na GLA i GLB elektryczne, czyli jak to się nazywało w wersjach elektrycznych?
EQ chyba.
Tak.
EQ Technology czy coś takiego. Tak teraz nazywają, prawda?
To były samochody też produkowane przez kilka ostatnich lat, też wyposażone w akumulatory od Farasis Energy. Tam pojawiła się taka aktualizacja, która sprawiła, że nie można było tych akumulatorów ładować powyżej 80%. Szukano jakiegoś rozwiązania, ale rozwiązaniem docelowym jest po prostu wymiana tych pakietów całych akumulatorów, więc to będzie kosztowna operacja, bo tych samochodów troszkę z tymi chińskimi akumulatorami powstało. Tym kończymy dzisiejszy program. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy i serdecznie zapraszamy już jutro. Jutro przetestujemy dwa samochody chyba, nie?
Tak.
Jakiegoś Chińczyka.
Chińczyka to na koniec. Nie poświęcimy mu dużo czasu, ale zaczniemy o czymś, o samochodzie. Zaczniemy tą audycję samochodem, który miał facelifting i to taki wydawałby się kosmetyczny, ale jeśli chodzi o jazdę, to bardzo dużo zmienił, a samochód się nazywa Tonale, marka Alfa Romeo, więc zapraszamy jutro.
Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. Dziś Państwa i moim gościem będzie Marcin Przechodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalista od Chin. I o Chinach będziemy dzisiaj rozmawiali, a konkretnie o ich bardzo specyficznej polityce zagranicznej i specyficznym działaniu w kontekście takim jak ten bliskowschodni. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że Chiny wyrastają tutaj na supermocarstwo, bo mają całą masę zapasów ropy. Tam zdaje się bodajże 1,3 miliona baryłek, co wystarczy na kilka miesięcy, więc można powiedzieć, że są zabezpieczone. Ale z drugiej strony pojawia się pytanie, co są warte chińskie sojusze? To jest to samo pytanie, które można zadawać i zadaje się w kontekście rosyjskim. Przecież wiadomo, że Chiny z Iranem miały świetne relacje, więc czemu tutaj nie ma wsparcia i czemu nie ma większego zaangażowania? Jak to właściwie rozumieć? O tym będziemy mówili po godzinie 19. Zapraszam.
Reklama. Ceny paliw znowu zaskakują. Nie pozwól, by koszty podróży ograniczały Twoje plany. Kierowcy w Polsce już znaleźli sposób. To technologia Chery Super Hybrid. Oszczędzasz w mieście i w trasie. Teraz hybrydowe SUV-y Chery Tiggo odbierzesz z korzyścią aż 25 tysięcy złotych. W tym ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. To ostatni moment.